Kiedy III Rzesza zaatakowała 22 czerwca 1941 roku Związek Sowiecki, w pierwszym dniu operacji Luftwaffe zdołało zniszczyć 1500 sowieckich samolotów, a oddziały pancerne rozjechały wszystko na swojej kilkudziesięciokilometrowej drodze w głąb Związku Sowieckiego. Wzdłuż 1800-kilometrowego frontu o 3.15 3 miliony niemieckich żołnierzy ruszyło na Związek Sowiecki. Według niektórych szacunków w ciągu pierwszych dni wojny niemiecko-sowieckiej zginęło 3 miliony żołnierzy po sowieckiej stronie. Niemcy posuwali się z prędkością 300 km dziennie. Z początku szło im jak spłatka, a szło gładko, bo Sowieci w pobliżu byłych granic z Polską polikwidowali rejony obronne, a do tego nie obsadzili wojskiem nowo otrzymanych terenów wschodnioeuropejskich. Zdaje się, że Józef Stalin był kompletnie zaskoczony. Wydawałoby się kompletnie niespodziewanym atakiem Adolfa Hitlera, z którym w końcu go łączył pakt o nieagresji. Tylko sęk w tym, że dla Stalina to nie była jakaś nowość, wiedział doskonale o tym, że taki atak nastąpić może. A mimo to, kiedy do ataku doszło, był w szoku. Co wiedział Stalin o planowanym ataku? Co zrobił i ile kosztował najpoważniejszy błąd Stalina? Zacznijmy jednak od początku, prosto z mostu. Przed wybuchem II wojny światowej, jeszcze w maju 1939 roku, Hitlerowi zależało mocno na odizolowaniu Polski. Do realizacji tego celu potrzebował paktu z Moskwą. Polityczna część negocjacji miała być nieoficjalna. Oficjalnie do spotkań miało dojść, aby ponegocjować kwestie kredytowe i handlowe. Kiedy do spotkania doszło, wkrótce na stół negocjacyjny trafiły kraje bałtyckie poza Litwą, Bezarabią, dawne rosyjskie obszary w Polsce i na Ukrainie, to po stronie sowieckiej. Niemiecka strona postawiła na Gdańsk, dawne tereny niemieckie w Polsce i Galicję Zachodnią. Było tylko jedno ale. Moskwa miała nie przystępować do układu polityczno-wojskowego z Anglią i Francją. Stanęło na 10-letnim pakcie o nieagresji z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat. Oficjalnie za to podpisano umowę kredytową, gdzie między innymi Niemcy mieli zapewniać Sowietów w urządzenia przemysłowe i nowoczesne maszyny wartości 200 milionów marek. Sowieci mieli się odwzajemnić pszenicą i ropą naftową. Ze strony Stalina, w jego rozumieniu, pakt gwarantował, że kraje kapitalistyczne poprzez działania wojenne będą się osłabiały wzajemnie, podczas gdy Związek Sowiecki rósłby w siłę. Kiedy konflikt imperialistów by już wygasł, wówczas mógłby ruszyć z całą mocą i opanować osłabioną konfliktem Europę. Dodatkowo przemawiało do niego to, że kraje zachodniej Europy nie oferowały niczego więcej poza pokojem w Europie. Nie widząc w tym żadnego interesu, postawił na III Rzeszę, czyli Hitlera oferującego sporo ziemi we wschodniej Europie. Stalin w żadnej mierze nie obawiał się Hitlera. Wyczekiwał jedynie dobrego momentu na atak. Najlepiej wtedy, kiedy ten już sam, osłabiony, by pokonał resztę krajów równie osłabionej Europy. Stalin wśród zaufanych ludzi mawiał, że Hitler nie myśli o ataku, bo myśli o odzyskaniu utraconych ziem po I wojnie światowej, no i o ekspansji na zachód. Zresztą tylko szaleniec by się zdecydował na konflikt na dwa fronty. Jeśli będzie chciał atakować, to dopiero jak pokona Anglię, a do tego czasu Armię Czerwoną się zmobilizuje. Wszelkie sygnały czy treści antysowieckie w nazistowskiej retoryce odbierał jako dążenie Hitlera do zmylenia krajów zachodnich, do przekonania aliantów, że zbroi się przeciwko sowieckiemu zagrożeniu, choć w rzeczywistości szykował się na Londyn, Paryż, a nawet Waszyngton. Po czwartym rozbiorze Polski Stalin był święcie przekonany, że Hitler w żadnym wypadku nie będzie rozważał ruszenia na Związek Sowiecki. Według jego analiz trzeba było na to poczekać ładnych parę lat. Był również świadomy tego, że relacje między nim a Hitlerem pozostawiały wiele do życzenia. Hitler nie reagował na sowieckie żądania odnośnie Bułgarii. Tak samo jednym uchem wpuścił, a drugim wypuścił wieści na temat jakiegoś sojuszu jugosłowiańsko-sowieckiego i mało tego, Jugosławię podbił. W kwietniu 1941 roku Hitlerowi nie w smak były potajemne dogadywanie się Włoch ze Związkiem Sowieckim. Uważał, że to naiwne, by te dwa kraje miały liczyć na podział wpływów na południu Europy. Hitler kazał rozrysować swoim generałom plany ataku na Sowietów pod koniec lipca 1940 roku. Dyrektywę numer 21 wódz Rzeszy podpisał 18 grudnia 1940 roku. Otwarcie frontu wschodniego było największą operacją wojenną, najbrutalniejszą najważniejszą i najbardziej wyniszczającą. Powodów jest kilka. Nie podobało się Hitlerowi, że Stalinowi nie wystarczyło to, co już miał. Ten interesował się i Bułgarią, i kontrolą przejścia z Morza Czarnego na Morze Śródziemne, czy zależało mu na swobodnym przejściu przez cieśniny duńskie. Do tego Stalin zbroił się na potęgę, a Hitler musiał zabezpieczyć swoją kontrolę nad rumuńskimi polami naftowymi. Mimo, że trwała bitwa o Anglię, Hitler zdecydował się na atak. Na froncie wschodnim chciał skoncentrować blisko 5 milionów żołnierzy, ponad 3,5 tysiąca czołgów, czy niemal 3 tysiące samolotów. Rzecz jasna, operacja wymagała przygotowań, gdzie między innymi zbierano dane wywiadowcze, a takimi danymi były między innymi rozpoznawcze zdjęcia lotnicze. 15 kwietnia 1941 roku na terytorium Związku Sowieckiego rozbił się niemiecki samolot wywiadowczy. Na miejscu zjawili się, rzecz jasna, Sowieci i odkryli mnóstwo klisz fotograficznych z niemieckimi zdjęciami rozpoznawczymi terenu Związku Sowieckiego. Mówi się, że na cały rok przed atakiem Stalin otrzymał ponad setkę ostrzeżeń o zbliżającym się ataku ze strony Niemców. Należy także brać pod uwagę, że Stalin otrzymywał meldunki od wicepremiera Ławrientira Berii. Ten, ceniąc sobie zajmowane stanowisko, pozycję oraz głowę, przekazywał Stalinowi wyłącznie meldunki, które pasowały do jego światopoglądu. Niemcy wykorzystywali jeszcze zaawansowaną dezinformację. Wiedzieli o istnieniu niejakiego Amajaka Kobułowa, sowieckiego agenta w Berlinie. Ten, wiadomo, że choć był niezdarny, to cieszył się sporym poważaniem u właśnie Ławrientija Berii. Temu dostarczał raporty. To, czym go karmił niemiecki wywiad. I tak nierzeczywiste informacje trafiały jako najbardziej wiarygodne na biurko Stalina. Trzecia Rzesza, przygotowująca się do ataku na Związek Sowiecki, była niedorzecznością i wszelkie osoby przekazujące brednie na ten temat były karane śmiercią. Stalin kazał rozstrzeliwać tych, którzy siali dezinformację, szczególnie niemieckich dezerterów, którzy przedostawali się na stronę Sowietów i ostrzegali, że niedługo dojdzie do ataku. W 1941 roku sam Winston Churchill informował Stalina, że niedługo dojdzie do ataku. Stalin traktował te wieści jako celowe działania dezinformacyjne Brytyjczyków, którzy chcieli wciągnąć Moskwę w konflikt z Niemcami. Te niedorzeczne brytyjskie brednie odprawiał Stalin z kwitkiem. Łatwo jest rzecz jasna powiedzieć, Stalin miał takie widzimisię i że był głuchy na oczywiste sygnały. Pamiętajmy o tym, że III Rzesza nie wpadła w letarg i pilnowała swoich spraw. O skuteczności ich działań możemy powiedzieć, kiedy przytoczymy fakt wysłania przez Adolfa Hitlera dwóch osobistych listów do Stalina, gdzie gwarantował niewinność swoich intencji. Listy pojawiały się w wyniku tego, że coraz częściej pojawiały się komunikaty o tym, że Hitler gromadzi gigantyczne siły na granicy sowieckiej. W korespondencji od Hitlera Stalin czytał, że Berlin jest zmuszony przeorganizować wojsko do inwazji z dala od angielskich bombowców strategicznych, stąd jakieś 80 dywizji rozlokowano pod granicą. Hitler w liście dawał słowo honoru, że nie jest szykowany atak na Moskwę, a że to tylko Brytyjczycy usiłują obrócić kota ogonem i przekonać Stalina do zwrócenia się przeciwko III Rzeszy. Tłumaczył sowieckiemu przywódcy, że kluczem do pokonania Anglików jest zaskoczenie. Sugerował utrzymywanie wszystkiego w tajemnicy przed Londynem. Dość sprytna zagrywka Hitlera spowodowała, że Stalin nie reagował na dalsze sygnały. Zresztą Hitler i Stalin byli do siebie podobni w tej mierze, że ani jeden przywódca, ani drugi nie dopuszczali do siebie myśli, która by stała na przekór ich życzeniom czy poglądom. A przykłady można mnożyć. 20 marca 1941 roku podsekretarz stanu USA Sumner Wallace wprost informował Rosjan, że według ich danych wywiadowczych Niemcy szykują atak na Związek Sowiecki. Stalin był zdania, że to tylko prowokacja. Oberleutnant Schulze Boysen, sowiecki szpieg pracujący w sztabie niemieckiego lotnictwa wojskowego, podesłał raporty o wyznaczonych sowieckich celach Luftwaffe na ponad tydzień przed rozpoczęciem ataku. Stalin na jego doniesieniach napisał, że Schulze Boysen zamiast być informatorem jest tak naprawdę dezinformatorem. Albo agent niemieckiego wywiadu zwerbowany przez Sowietów, działający jako niemiecki korespondent w Tokio, określany mianem superszpiega Richard Sorge, informował o posunięciach niemieckich wojsk, a nawet podał dokładną datę i godzinę przygotowanego już ataku Niemiec na Związek Sowiecki. Depesza wyprowadziła Stalina z równowagi, no i rozwścieczyła go do tego stopnia, że na depeszy napisał, że Sorge to gówniarz, a nie szpieg. No i tuż po północy 22 czerwca 1941 roku pędził sobie sowiecki pociąg towarowy, wypełniony po brzegi zbożem, który zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotow Stalin obiecał Hitlerowi. Całe 1500 ton z zaplanowanych 200 tysięcy ton. Stalin do samego końca był święcie przekonany, że nie będzie stać Hitlera na to, żeby utracić setki tysięcy ton obiecanego paliwa i zboża, jakże potrzebnego do prowadzenia wojny ze zgniłym imperialistycznym Zachodem. Otworzenie drugiego frontu byłoby aktem czystego szaleństwa ze strony Hitlera. A jednak Stalin był tak bardzo pochłonięty swoją wizją wydarzeń, że za rok albo dwa to on ruszy zbrojnie na osłabioną i wyniszczoną wojną Europę, że kiedy Niemcy przeprowadzili faktycznie atak 22 czerwca, to Stalin nie potrafił tego faktu z początku w ogóle przyjąć do wiadomości. Jego wizja Europy opanowanej komunizmem przesłoniła racjonalne przesłanki ze strony licznych meldunków. Kiedy 22 czerwca niemieckie dywizje zaatakowały, Stalin nie mógł uwierzyć w to, co mu donosiły służby. Zaszył się więc w swojej podmoskiewskiej daczy na całe 2 tygodnie. Wehrmacht pokonał w linii prostej z terenów polskich aż do Moskwy dystans 1000 kilometrów w zaledwie 3 miesiące. Przerażają ilości w tym czasie straconego sowieckiego sprzętu. 15,5 tysiąca czołgów, niemal 67 tysięcy armat i moździerzy, czy 10 tysięcy samolotów. 6 milionów budynków zrównano z ziemią, czy poważnie uszkodzono. Ucierpiało około 70 tysięcy miast i wsi. Zgodnie z teoriami wojskowości, atakujące wojska powinny liczyć się ze stratami trzykrotnie większymi niż wojska broniące się. W przypadku Sowietów było odwrotnie. Straty Armii Czerwonej wynosiły 14 do 1. Według Centralnej Komisji Planowania Związku Sowieckiego zwycięstwo nad faszyzmem kosztowało Moskwę życie 19 milionów żołnierzy i 23 milionów ludności cywilnej. Choć wiadomo, że należy liczyć się ze stratami podczas działań wojennych, to jednak gdyby Stalin przyjął do wiadomości możliwość ataku, w jakiś sposób zabezpieczyć się na ewentualność ataku, to historia wyglądałaby zupełnie inaczej. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry, jak się średnio podobało, to dajcie jednego kciuka w bok. Subskrybujcie, jeśli chcecie obejrzeć więcej i dajcie znać, o czym ma być następny film. Pewnie w komentarzach. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was zapuści sobie wąsy a la Józef. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.